Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Bardzo serdecznie witam Was wszystkich na dzisiejszym nabożeństwie i chciałbym to też podkreślić. Witam Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I rozpoczniemy nasze nabożeństwo dzisiaj w takiej też szczególnej pieśni, która dla mnie osobiście jest szczególna i bardzo ją lubię. Ale ta pieśń mówi o pewnej bardzo ważnej prawdzie. Jest jedno imię. Apostoł Piotr, kiedy czytamy o tym, co powiedział w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, kiedy przed Radą Najwyższą wraz z Janem stanęli, to apostoł Piotr powiedział takie słowa o Jezusie Chrystusie. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jest jedno imię. Nie ma żadnego innego imienia. I tą prawdę zaśpiewajmy na początku nabożeństwa i powstańmy, bardzo proszę. Jest jedno imię. Dajesz nam tą możliwość, dajesz zdrowie, siły, dajesz czas, dajesz miejsce, dajesz chcenie, wykonanie, Panie. Dziękuję Ci, że dzisiaj możemy tutaj być. Panie, ja pragnę Ci wyrażać wdzięczność za wszelką łaskę, za Twoją dobroć, za opiekę, za wszelkie Twoje też i miłosierdzie, cierpliwość, którą tak obficie każdego dnia mogę doświadczać, Panie. Wyrażam Ci wdzięczność i za Twój Kościół, Panie, za braci, za siostry. Dziękuję, że możemy się w Twoim cudownym imieniu, Panie Jezu, zgromadzać, ale też dziękuję Ci, że to jest czas, kiedy możemy koncentrować się na Tobie, kiedy możemy Tobą się zachwycać, kiedy możemy Cię wywyższać i daj, Panie, abyśmy także i dzisiaj, Panie, mogli w tej miłości wobec Ciebie, Panie, dojrzewać, być, Panie, ugruntowanymi w tym przywiązaniu do Ciebie, Panie. Daj nam i dzisiaj, Panie, być bliżej Ciebie i doświadczać Ciebie. Niech dzisiaj tutaj każda osoba i każde serce, Panie, będzie otwarte i niech doświadcza Ciebie, Panie, Twojej miłości, Twojego słowa, Twojego działania, Twojej mocy, Panie. Daj nam dzisiaj przeżywać, doświadczać, Panie, i w takiej bliskiej relacji z Tobą, Panie, dzisiaj tutaj być razem w Twoim imieniu, w Twojej obecności, Panie, zgromadzeni, abyśmy Ciebie dzisiaj mogli doświadczać, Panie Jezu. Uwielbiamy Cię i wyrażamy Tobie wdzięczność, spodziewając i oczekując, Panie, dzisiaj Twojego działania w naszym życiu. Dziękujemy Ci i wielbimy Cię. To imię, które jest ponad wszelkie imiona, wywyższamy i wysławiamy. Imię Jezusa Chrystusa. Amen. Czytając Dzieje Apostolskie, dostrzegam wiele takich niezwykłych i ważnych prawd, związanych także i z moim życiem. I zanim będziemy za chwilę śpiewać pieśni, modlić się, uwielbiać naszego Pana, a potem słuchać Bożego Słowa, to chciałbym podzielić się z Wami taką też myślą, która też pojawia się we mnie, wykonuje pewną pracę podczas czytania Bożego Słowa, podczas czytania Dziejów Apostolskich. Czy możemy przeszkadzać Bogu? Możemy. Kiedyś to pytanie, ale skierowane do siebie samego, postawił Piotr. Apostoł Piotr powiedział w Dziejach Apostolskich w 11 rozdziale i 17 wersecie: to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? Czy ja mogłem przeszkodzić Bogu? I to pytanie też mi, wiecie, gdzieś tam dźwięczy w uszach. Czy ja mogę przeszkadzać Bogu? W jaki sposób? Tutaj, wiecie, był czas, kiedy Piotr miał swój określony sposób myślenia. Związane było to z pewnym jego dojrzewaniem, życiem w określonych zasadach, w określonym środowisku. Chodziło o to, że on był Żydem i nie mógł i nie chciał wchodzić do domu i jadać przy jednym stole z wszystkimi innymi, którzy Żydami nie byli. Ale będąc w domu Szymona Garbarza, kiedy był głodny i przygotowano posiłek, jak czytamy wcześniej w 10 czy w 9 też rozdziale Dzieł Apostolskich, miał widzenie. Pamiętamy tak, prześcieradło opuszczane z nieba i trzykrotnie usłyszał potem głos: co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. Piotra myślenie było związane z tym, że on miał utarte pewne szlaki, którymi podążał. Miał pewne normy, zasady, zwyczaje i tego się trzymał. I tutaj on też mówi w 11 rozdziale, powtarzając to przed ludźmi, którzy tam stawiali mu zarzuty, i wcześniej to powiedział, mówiąc też do Boga: przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nic skalanego nie weszło do moich ust. Wiecie, ten sposób myślenia, który wyrażał się też tym, że to było tak mocne, tak ugruntowane, że Piotr użył słowa: przenigdy, jeszcze nigdy. Nie pomyślałem, że mogłem inaczej się zachować, że mogłem na inny sposób myśleć. Tak było zawsze. To jest jedyne właściwe, słuszne i dobre, co jest w mojej głowie w tej czy innej kwestii. Przenigdy, jeszcze nigdy. I nie zmienię tego. I Bóg mu powiedział: co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. I potem Piotr powiedział: jakże ja mogłem przeszkadzać Bogu? Oczywiście, wiecie, kontekst dotyczy spotkania w domu Korneliusza, wejścia do tego domu, głoszenia Ewangelii, potem doświadczenia tego, że i Bóg dał Ducha Świętego tym, którzy nie byli Żydami. Ale tutaj, wiecie, moją uwagę przykuwa to, że człowiek w swoim umyśle, w swoich zasadach, w swoich standardach, w tym, co jemu się wydaje za nie do zmienienia, bo to jest słuszne, właściwe i najlepsze, może przeszkadzać Bogu. Piotr powiedział: jakże ja mogłem przeszkadzać Bogu? Tutaj się wiecie, pojawili jeszcze rodowici Żydzi, którzy mu stawiali zarzuty i oskarżali go. Jakże ty mogłeś to zrobić? Czy tobie tak myślę, ilu jest też takich rodowitych we mnie, którzy mówią, jak ty możesz teraz tak zacząć inaczej myśleć, mówić, otworzyć się na coś, albo coś zmienić? Albo wyjść do tych ludzi, którzy uważasz, że nie, z nimi to już w ogóle nic. Ilu tych rodowitych dzisiaj może jest, siedzi w tobie i stawia ci zarzuty? I stawia to, że nie powinieneś, bo jeszcze nigdy, bo jeszcze przenigdy. Niech dzisiejszy czas nabożeństwa będzie też dla nas taką możliwością otwarcia się na to, żebyśmy byli gotowi, żeby zmieniać myślenie, żeby nie przeszkadzać Bogu, żeby poddawać się i żeby On dzisiaj w nas dokonywał zmian, żebyśmy nie trzymali się tych rodowitych w sobie, którzy tam nas trzymają i ograniczają. Nie przeszkadzaj dziś Bogu zmieniać Twojego myślenia, Twoich zasad, Twoich standardów, o których byś powiedział kiedyś, że przenigdy i jeszcze nigdy. Niech dzisiaj to będzie taki czas, żeby Bóg dzisiaj dokonywał zmian. I żeby to, co On uważa za czyste, to, co On oczyszcza, żeby także i w Twoim życiu dokonywało pewnego oczyszczenia. Ja chciałbym dzisiaj na to się nastawiać i dzisiaj Wam też tego życzę, każdemu z nas, abyśmy nie przeszkadzali Bogu, ale żebyśmy byli otwarci na to, czego On dzisiaj oczekuje i jakich zmian dzisiaj w nas On chce się dokonywać. W naszym myśleniu przede wszystkim, bo to nasze myślenie przekłada się na to, jak żyjemy, co robimy. A teraz nawet i w kontekście naszego śpiewania, modlitwy, uwielbiania, nie przeszkadzajmy Bogu, poddawajmy się Duchowi Świętemu i proszę też brata Adama, by mógł nas prowadzić i w tą atmosferę chwały, uwielbiania Boga wprowadzać razem z zespołem, żebyśmy mogli się też poddawać. I jak to kiedyś Pan Jezus powiedział i rozradował się w Duchu Świętym, uwielbiał Ojca, żebyśmy dzisiaj mogli też w Duchu Świętym takiej radości doświadczać, która będzie się wyrażała uwielbianiem Ojca.
What? Thank you. teraz słyszeć Twój głos, kiedy będzie duszone Twoje słowo, Panie. Prosimy, żebyś dotykał nasze serce, Panie, żebyś słowo zmieniało nasze życie, Panie, żebyśmy stosowali na tym życiu, Panie. Dotykaj nas, Panie, mów teraz do nas. Chcemy słyszeć Twój głos, Panie. Potrzebujemy Cię, Panie. Podajemy teraz ten czas, Panie. Po to, żebyś do nas mówił, Panie, przyjść się poda, Panie, żeby słyszeć Twój głos, Panie, w tym miejscu.
Pan Bóg, witam Was serdecznie. Chciałem zacząć od pozdrowień od pastora, bo potem zapomnę. Pastor dzisiaj usługuje w Szczecinie, prosił dobrym zwyczajem, żeby pozdrowić zbór od niego. A od tego chciałem zacząć, a teraz przejdę do pytania. Czy zdarza się Wam czasem oglądać telewizję? Zdarza się, to dobrze. Znaczy nie wiem, czy dobrze, ale nawiązałem z Wami kontakt, a o to mi chodziło. A jak oglądacie telewizję, czy zdarzyło Wam się oglądać jakiś serial medyczny albo film, gdzie akcja toczyła się w szpitalu? Dobrze. Jakiś chirurgów, ostry dyżur, na dobre i na złe, doktor Queen, medikopter, szpital może nie, daleko od noszy, szpital na peryferiach. Jest duży wybór takich filmów, czy takich seriali, których akcja toczy się w szpitalu. I przyznam się, że od jakiegoś czasu razem z moją Anią zdarza nam się dość często oglądać doktora House'a. Też padła ta nazwa tutaj. Doktor House, dla tych, co nie wiedzą, to jest taki gburowaty lekarz, który jest genialnym diagnostą. Dlaczego o tym wspominam? Tam bardzo często ktoś umiera. Albo poprawia się, jest bliski śmierci. I diagnozują go tam, co mu dolega. Szczerze, nie wiem, dlaczego kręci się w ogóle takie seriale, bo ja przez większość serialu nie jestem w stanie na to patrzeć, ponieważ brzydzę się krwi i jest mi niedobrze momentalnie, a tam co chwilę robią operacje, to na otwartym sercu, to wycinają kawałek mózgu, to jakieś tam nakłucia lędźwiowe, najróżniejsze rzeczy. Natomiast jedna rzecz, ja wiem, że to jest serial i że to są aktorzy, natomiast myślę, że całkiem dobrze oddają jedną rzecz. Natomiast zwróciłem uwagę, że te postacie pacjentów, kiedy dowiadują się o tym, że nadchodzi śmierć, zmieniają się. Kiedy dowiadują się, że zostało im, powiedzmy, 48 godzin życia, to się zmieniają. To jest pewna odmiana w tym, co mówią, w jaki sposób mówią, jak się zachowują, bo już nie ma czasu, żeby coś udawać. Nie ma czasu, żeby coś ukrywać przed rodziną najbliższymi. To wtedy chcą spędzać ten czas z tymi najbliższymi i mówią ważne rzeczy, często o swoim życiu, często jest to jakaś przestroga, jakaś lekcja, chcą coś po sobie pozostawić, ponieważ zazwyczaj te ostatnie słowa, które wypowiedzą, one będą najlepiej zapamiętane. Często to jest ostatnia rzecz, jaką mogą po sobie zostawić, to właśnie słowa. Więc mówią inaczej, ważą bardziej słowa, mówią to, co jest najistotniejsze, a zostanie to zapamiętane, bo w obliczu czyjejś śmierci my też słuchamy inaczej. Jeżeli wiemy, że ktoś odchodzi, to inaczej tej osoby słuchamy. Przyjmujemy te słowa. Jestem przekonany, że gdybyśmy posiadali taką wiedzę, że za 2 dni Pan odwoła mnie do siebie, inaczej byście mnie dzisiaj słuchacie, niż jak zobaczycie w programie tygodnia, że w środę mam wykład i w niedzielę jeszcze będę prowadził potem nabożeństwo. Byłoby inaczej. Może sobie coś troszkę tutaj dodaję, ale jestem pewien, że nikt by raczej tutaj nie przysnął dzisiaj. Tylko bylibyście ciekawi, co mam jako ostatnie Wam do powiedzenia. Tekst, który jest podstawą dzisiejszego kazania, to właśnie takie słowa wypowiedziane na około 2 dni przed śmiercią Jezusa. Jezus był świadomy tego, że już tylko krótki czas i zostanie zabrany do Ojca. Wiedział, że czeka go nieopisany ból, męka, krzyż. I to są jedne z tych ostatnich słów. Nie wiem, czy ci, którzy wtedy słuchali tych słów, skupili należycie uwagę. Wszakże to było niedługo po tym, jak Jezus triumfalnie wkroczył do Jerozolimy. Więc nie wszyscy zakładali, że niedługo umrze. Raczej spodziewali się, że będzie królował, że zapanuje to Jego Królestwo tutaj. Z drugiej strony inni Go słuchali uważnie, ponieważ właśnie po tych słowach, które będziemy też dzisiaj rozważać, pchnuli, jak Go zgładzić. Ale apostołowie Myślę, że nadal nie do końca rozumieli, co się wydarzy, więc nie wiem, czy mieli tą świadomość, że to już są te jedne z ostatnich słów. My natomiast tą wiedzę posiadamy, ponieważ jest to nam objawione, znamy tą historię, znamy Pismo Święte, wiemy, w jakim czasie były wypowiadane te słowa. Dlatego zachęcam Was, proszę, myślę, że nawet mogę powiedzieć, błagam Was, kochani, żebyśmy wczuli się w powagę sytuacji i przyłożyli odpowiednią uwagę do tych słów. Bo kto z nas wie, ile kazań nam zostało jeszcze do wysłuchania? Tego nie wiemy. Czy nadejdzie koniec świata? Tego oczekujemy. Mówimy do siebie: Maranata, przyjdź Panie Jezu. I oczekujemy. Czy spodziewamy się tego, że to może nastąpić dzisiaj, w poniedziałek? Czy wspólnie zostaniemy zabrani? Czy ten koniec będzie dla kogoś z nas? Tego nie wiemy. Pomyślmy o tym, że te słowa, które rozważamy, to być może ostatnie słowa, które też słyszymy, bo wierzę, że Duch Święty ma coś ważnego do przekazania dla nas. Proszę, otwórzcie swoje Biblię na Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale. Chciałbym, żeby to było naszą podstawą, słowa od 1 do 15 wersetu. Jest to podobieństwo o uczcie weselnej, które będzie właśnie nam dzisiaj towarzyszyło, jeżeli będziemy trochę w kilku miejscach Biblii, natomiast możecie założyć sobie palcem, bo będziemy ciągle wracać do tego tekstu. To będzie tekst, który chcemy, żeby dzisiaj nas poprowadził w tych rozważaniach. I czytamy tam takie słowa. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, od 1 wiersza. A Jezus, odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwa tymi słowy: podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli. Jeden do własnej roli, drugi do swego handlu, a pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli ich i pozabijali. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim: wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstaje drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzyć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną i rzeczy do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Wtedy faryzeusze, odszedłszy, naradzali się, jakby go usiedlić słowem. Parę słów kontekstu. Jak już wspomniałem, jesteśmy w Jerozolimie. I jeśli na osi czasu zaznaczylibyśmy ziemską służbę Jezusa, wyobraźmy sobie tą oś, to jesteśmy już na samym końcu, tutaj przy grocie strzałki, na parę dni dosłownie przed Jego śmiercią i potem zmartwychwstaniem. Dlaczego ten fragment? Gdy go przeczytałem jakieś 2 tygodnie temu, od tamtego czasu nie dawał mi spokoju. Nie wiem, po prostu czytałem od tamtego czasu różne jeszcze fragmenty Pisma, ale ten do mnie wracał i czułem, że powinniśmy się Jemu bliżej przyjrzeć, że powinniśmy Go rozważyć. A kiedy już przygotowywałem Go, to tylko zostałem utwierdzony w tym, ponieważ zauważyłem pewną ciągłość w tym, co Duch przekazuje do naszego zboru. Nie wiem, czy pamiętacie, ale około miesiąc temu mieliśmy weekend biblijny w naszym zborze. Pamiętacie, usługiwał u nas... Kto usługiwał?
Piotr Zaręba.
Pamiętacie, o czym mówił? To mówił w sobotę, a w niedzielę kazanie miał o tym, jak Jezus rozmawiał z kapłanami w świątyni i zapytał ich, skąd był chrzest Jana. I to jest fragment, który też jest opisany w Mateusza w 21 rozdziale, w rozdziale poprzedzającym to nasze rozważenie, od 23 do 27 wersetu. Teraz nie będziemy tego czytać. Natomiast dwa tygodnie temu z kolei właśnie Gabriel miał kazanie o kamieniach, gdzie jeden z fragmentów rozważanych znajdziemy też właśnie w Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale i to są słowa bezpośrednio poprzedzające tą przypowieść, którą dzisiaj będziemy rozważać. Więc jakoś tak nam się to układa, że nasze myśli, naszego zboru są skupione w tym miejscu. Czyli z opisu Ewangelii wiemy, że Jezus wjeżdża do Jerozolimy. Pamiętamy, jakby wyrzuca, wypędza przekupniów ze świątyni. Na następny dzień przeklina drzewo figowe, które usycha. I potem właśnie jest 23 werset 21 rozdziału. A gdy on przyszedł do świątyni, przystąpili do niego, gdy nauczał arcykapłani i starsi ludu, mówiąc: jaką mocą to czynisz i kto ci dał tę moc? I tu mamy kazanie Milczenie za nieszczerość, które było wygłoszone w naszym zborze miesiąc temu. Potem zaczyna Jezus opowiadać inne podobieństwa o dwóch synach i o dzierżawcy winnicy. Ta druga przypowieść jest ewidentnie wycelowana w słuchaczy, w czym oni się zorientowali, że to jest jakby, aby ich potępić przed ludźmi, tych uczonych w piśmie. I wtedy czytamy 43 werset 21 rozdziału. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. I tu mamy kazanie Wartość i siła kamienia sprzed dwóch tygodni. I czytamy dalej. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi. I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka. I tutaj następuje ten tekst nasz, który dzisiaj będziemy rozważać, który chwilę temu czytaliśmy. Wiemy, że po nim nastąpiły jeszcze inne mowy Jezusa. Jezus zapowiada dalej zburzenie świątyni, mówi o czasach ostatecznych. I potem 26 rozdział czytamy dla kontekstu, a gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do uczniów swoich: wiecie, że za dwa dni będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. W tym czasie zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu arcykapłana, którego zwano Kajfasz, i naradzali się, aby Jezusa podstępem pojmać i zabić. Taki jest kontekst tej historii, którą dzisiaj rozważamy. Jeszcze raz proszę, pomyślmy o tym. Jezus wiedział, że niedługo odejdzie, że czeka go krzyż i że to są jedne z ostatnich słów, jakie wypowiadał do uczniów. I skupmy naszą uwagę, ponieważ my to dzisiaj też wiemy, że on w tych ostatnich słowach chciał przekazać nam i pewną przestrogę, do czego dojdziemy, ale też przede wszystkim dobrą, wspaniałą nowinę o tym, że jesteśmy zaproszeni na ucztę weselną. I wróćmy do naszego tekstu, do pierwszy werset. A Jezus odpowiadając mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. Czytamy, że Jezus odpowiadał, mimo że nie mamy postawionego tutaj pytania. Widocznie Jezus odpowiada na niewyartykułowane myśli arcykapłanów i starszyzny, bo właśnie tutaj rozmawia z nimi, do nich przemawia. Bo tak jak chwilę temu przeczytałem, dopiero co Jezus im powiedział, że Królestwo Boże będzie im zabrane. Na pewno się w związku z tym zagotowali, jak to Królestwo Boże będzie im zabrane. On, przemawiając w Jerozolimie do nich, do uczonych w piśmie, mówi: Królestwo Boże będzie wam zabrane. I on, wyczuwając te ich myśli, odpowiada na nie, mówiąc przypowieść o tym, jakie jest Królestwo Niebios. I tłumacząc im to, dlaczego tak będzie. Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Mamy tu wezwanie zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Nie znaczy, że nie mogli. Jest napisane, że oni nie chcieli. Mimo, że zostali zaproszeni. I wesele nieco inaczej dzisiaj wygląda w Polsce niż wesela wyglądały w tamtych czasach w Izraelu. I dobrze, żebyśmy mieli też tą wiedzę, tą świadomość, czym się to różniło. Tutaj czytamy o tym, że król wyprawiał wesele dla swojego syna. Ja, szukając informacji o weselach izraelskich, natknąłem się na taką wzmiankę też w prasie. To parę lat temu miało miejsce wesele wnuka przywódcy dynastii hasyckiej Beus, czyli jednej jakiejś tam z ważniejszych rodzin. I na to wesele zjechało się 25 tysięcy osób z całego świata. Żydów głównie ze Stanów Zjednoczonych, z Europy. Na ten czas zamknęli większość ulic Jerozolimy, żeby oni się bawili, ponieważ ktoś ważny wyprawiał wesele. W dzisiejszych czasach 25 tysięcy osób zjechało się. Miasto zostało sparaliżowane, zamknięte w dużej mierze. Ja tam w Jerozolimie nie byłem, ale widziałem te zdjęcia, więc domyślam się, że te ulice faktycznie było trzeba zamknąć, żeby tyle osób mogło się bawić na tym weselu. A tutaj czytamy o królu, który wyprawia wesele dla swojego syna. W czasach Jezusa w tamtej kulturze było to dwuetapowe. Jakby przygotowania trwały znacznie dłużej do ślubu czy do wesela niż dzisiaj. To nie jest tak, jak ja zrobiłem z Anią, że zaręczyłem się w lipcu, zaprosiliśmy wszystkich i mieliśmy wesele 2 miesiące później w Warszawie. Dostaliście zaproszenia i tyle. I koniec. Nie, w tamtych czasach narzeczona często była znacznie młodsza. Zaręczyny odbywały się nawet w 12 roku życia dziewczynki. I mogła ona wtedy odroczyć przeprowadzkę do domu narzeczonego i początek małżeństwa o kilka lat. W każdym przypadku dawano jej co najmniej 12 miesięcy na przygotowanie ubrań i biżuterii. Narzeczony w tym czasie przygotowywał dom oraz uroczystości weselne. I właśnie do takiego obrazu odnosi się Jezus. Taki obraz był dla jego słuchaczy znany. Kiedy tutaj czytamy, że wyprawił, to znaczy, że jakiś okres przygotowania już miał miejsce. Że wcześniej były te zaręczyny, spisano kontrakt, umowę. Ona, oblubienica, się przygotowywała, a w tym czasie druga strona od pana młodego odpowiadała za przygotowanie domu, przygotowanie zabaw weselnych, więc goście byli zaproszeni znacznie wcześniej. Oni wiedzieli, że kroi się wesele za rok, za dwa. I teraz już, mając tą wiedzę wcześniej, zostali zaproszeni, wezwani, żeby przyszli na ślub syna króla. Więc ważne wydarzenie. A tutaj czytamy, że oni nie chcieli. Czyli to był wielki afront, zniewaga dla takiego króla. 4. werset. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli. Jeden do własnej roli, drugi do swego handlu, a pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. Szok. Zaproszeni na wesele króla, nie dbali o to. Nie dbając o to, odeszli. W przykładzie tysiąclatki czytamy, oni zlekceważyli to. Jakby nie było to nic istotnego. Na myśl przychodzi przypowieść o wielkiej uczcie. To jest zapisane w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale, bardzo podobna przypowieść. Dzisiaj nie będziemy jej rozważać, może w środę zdążymy do tego zajrzeć. Natomiast chciałem tylko wspomnieć o tym, że tam, pamiętacie, zaproszeni goście wymawiają się, że kupiłem woły, miej mnie za wytłumaczonego, a to pojąłem żony, przepraszam, zrozum, nie mogę. A tutaj, w tej przypowieści, którą dzisiaj rozważamy, oni nawet nie wysilili się, żeby jakoś tłumaczyć. Oni, nie dbając o to, odeszli. Jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. To jest pierwsza postawa, jaką tutaj widzimy, jak można odpowiedzieć na takie wezwanie. Znaczy, już wcześniej patrzyliśmy, że nie chcieli, nie przyszli. Potem drugie wezwanie, zignorowali je, zlekceważyli. Obojętnie w ogóle poszli, robili to, co robili wcześniej, wrócili do swoich zajęć. Jest jeszcze gorsza postawa, którą tutaj widzimy. Zniewaga i zwalczanie posłów, tych, którzy wyszli, żeby zaprosić na to wesele. Tak ludzie reagowali, tak ludzie reagują i tak dalej będą reagować na Ewangelię, na zaproszenie. To już się działo potem w Dziejach Apostolskich. Nie będziemy czytać teraz fragmentów różnych, natomiast jeżeli znamy, czytamy Dzieje Apostolskie, to widzimy, że wielokrotnie apostołowie, kiedy zapraszali na tą ucztę, wesele, bo wiemy, że to chodzi o zaproszenie do Królestwa Bożego tak naprawdę, to jedni to ignorowali, zajmowali się tym, czym wcześniej się zajmowali, a inni nieraz ich znieważali i zwalczali i czytamy, że chcieli ich kamienować na przykład. 7 werset. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Myślę, że nic dziwnego, że tak zareagował, kiedy wczytamy się w ten kontekst i zrozumiemy, jaką zniewagą wykazali się ci zaproszeni na uroczystość. Taki był zwyczaj w tamtych czasach, tak się załatwiało sprawy, że miasta się paliło w takich wypadkach. I można to odnieść do niewoli babilońskiej, pewnie w Jeremiasza w 25 rozdziale na przykład czytamy takie wezwanie, że prorok przepowiada Izraelitom, że ze względu na to, że znieważyli, nie wysłuchali słowa Pana, to zostaną wytraceni i ich miasta zostaną spalone i trafią do niewoli na 70 lat. A być może mowa tutaj o zniszczeniu Jerozolimy, które miało miejsce około 40 lat po tych słowach. Powiemy, że około 70 roku Jerozolima została zburzona i to też Jezus zapowiada dwa rozdziały dalej. W Mateusza 24:2 czytamy, a On odpowiadając rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A więc słuchacze tych słów Jezusa, część z nich dożyła potem tych czasów, kiedy Jerozolima została zburzona. I myślę, że jeżeli przypomnieli sobie tą przypowieść, to wtedy stało się dla nich tym bardziej jasne, dlaczego tak się wydarzyło. 8 werset. Wtedy życzę sługom swoim, wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. I tu powoli dochodzimy do sedna, zbliżamy się do wspaniałej nowiny dla nas, ponieważ 9 werset mówi, idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. I to się faktycznie wydarzyło dzięki Jezusowi Chrystusowi. I ze względu na to, że Izrael odrzucił to wezwanie. W Dziejach Apostolskich 13 rozdział, przeczytajmy fragment, kilka wersetów, od 44 wersetu znajdujemy takie słowa. Dzieje 13:44. A w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Widzicie, kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Prawie całe miasto przyszło, żeby słuchać Słowa Bożego. A gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli: wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie słysząc to radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. 10 werset tego fragmentu, który rozważamy, mówi: słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których spotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się gośćmi. To jest ta dobra nowina. Ze względu na to, że poprzedni zaproszeni nie byli godni, my zostaliśmy uznani za godnych i zostaliśmy zaproszeni, niejako w ich miejsce. I tak oto sala weselna, gdzie oczekujemy na zaślubiny, jest wypełniona. 11 werset. Wchodzi król. Gdy wszedł król, aby przypatrzyć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. To naturalne, że pojawił się przyjrzeć gościom. Z kontekstu wcześniej widzimy, że to było istotne, żeby te miejsca nie były puste. Że podjął wiele prób. Wiele zachodu go kosztowało to, żeby sala się wypełniła. Że to jest wesele jego syna. A więc przychodzi przyjrzeć się gościom. I widzi człowieka nieodzianego w szatę weselną. Czym jest ta szata weselna w tej historii? Odpowiedź znajdziemy w objawieniu Jana, bo skoro widzimy, że jest to wesele baranka, to właśnie tam mamy je dokładniej opisane. Jeżeli otworzymy objawienie, 19 rozdział, przeczytajmy 3 wersety, od 7 do 9. Czytamy tam takie słowa. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie, napisz błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. A więc widzimy, co jest szatą. Sprawiedliwe uczynki świętych. Potrzebujemy tej szaty, potrzebujemy tej odświętnej szaty, żeby być na tym weselu. Sprawiedliwych uczynków. I tu zaczynają się schody. Bo ci ludzie przyszli z ulicy, wezwani gdzieś tam i dobrzy, i zły, i źli, tak jak czytaliśmy. I przychodzi król i rozgląda się i widzi, jeden gość nie ma odpowiedniej szaty. Wiemy, że tą szatą są sprawiedliwe uczynki. Wiemy, jaką szatę potrzebujemy i staramy się ją zdobyć. A co dzieje się z człowiekiem, który sam próbuje przeobleć się w tą szatę, który wie, jak powinien żyć, jakie uczynki są od niego oczekiwane i próbuje zdobyć tą szatę na własną rękę. Do jakiego miejsca go to doprowadzi? Głośniej poproszę. No tak, ten akurat no, nie zdobył tej szaty. Został wyrzucony precz. My nieraz próbujemy. Wiemy, jakie są oczekiwania. Wiemy, jaką szatę potrzebujemy i desperacko staramy się ją, nie wiem, uszyć, zdobyć jakoś, ale ona nie jest w naszym zasięgu. I kiedy o nią walczymy, to wtedy możemy się utożsamiać ze słowami Pawła, które zapisał w liście do Rzymian w 7 rozdziale od 15 wersetu. Tam jest ten bardzo znany fragment o podwójnej naturze człowieka. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię już to nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, czego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznawanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? A więc widzimy tutaj desperację pewną wierzącego. Paweł opisuje, jakby to były jego własne przemyślenia. Że nie to, co chce, czyni. Wie, że powinien dobrze czynić. Chce tego. Chce tej szaty weselnej, ale nie jest w stanie jej zdobyć. A z drugiej strony, parę wersetów wcześniej, w 6 rozdziale, 14 wersecie czytamy listu do Rzymian, albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. I w 8 rozdziale, w 1 wersecie, przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Gdzie jest błąd? Staramy się usilnie zdobyć tą szatę, chociaż nie mamy możliwości dojścia do niej. Nie stać nas na nią. Jest to dla nas niemożliwe. Dla tych ludzi zaproszonych tam, dobrych i złych, taka szata, oni nie mieli tej szaty. Po prostu nie było ich stać na taką szatę. I to może nas wprowadzić w poczucie winy. I albo się zniechęcamy, i po jakimś czasie poddajemy i odchodzimy z tego wesela być może. Wtedy już nie czekamy, bo wiemy, że nie pasujemy do tego miejsca. Albo jak ten opisany tam jeden z gości, trwamy, ale w pewnym momencie poddajemy się, nie mamy tej szaty i nie martwiąc się, nie myśląc, czekamy, jakoś to będzie. Do czego piją? Jesteśmy dzisiaj w kościele, jesteśmy tymi zaproszonymi i jest nam to głoszone z tego miejsca, jakie są oczekiwania. Czym jest szata weselna? Jakie powinny być nasze sprawiedliwe, dobre uczynki? Jesteśmy w kościele, jeżeli sami będziemy starać się zdobyć tą szatę, te uczynki, zapracować na nie, to możemy albo po jakimś czasie się sfrustrować, kiedy dojdzie do nas, że nie potrafimy tego sami zrobić, że nie pasujemy do tego, że pewne rzeczy są głoszone, ale ja nie umiem tego zrobić. Tak jak Paweł, nie to, co chcę, czy nie, lecz to, czego nie chcę, to, czy nie. I będziemy w takiej frustracji. I może po jakimś czasie się poddamy, jak nie jedna z osób, która gdzieś tutaj siedziała na tych pustych krzesłach. Po jakimś czasie, kiedy stwierdzimy, że nie potrafimy, odejdziemy. A może jesteśmy w kościele i jakiś czas temu machnęliśmy ręką i stwierdziliśmy, jakoś to będzie, to jest niemożliwe, ja nie potrafię tej szaty zdobyć, nie potrafię tak żyć, ale Bóg jest dobry, miłosierny, jakoś to będzie. Jak przyjdzie, to przecież mnie nie odrzuci. Chciałem przeczytać wam kawałeczek z książki Wilkersona. Nie wiem, czy czytaliście tą książkę, wykonało się. Nie wiem, czy ona jest na stoisku jeszcze. Jest jeszcze jak coś. Jest bardzo dobra książka pastora Dawida Wilkersona, która mówi o Nowym Przymierzu. I tutaj są za jakiś czas świadectwa wierzących z jego zboru, na takie krótkie wpisane o tym, co się zmieniło w ich życiu, kiedy dotarła do nich prawda właśnie o Nowym Przymierzu, czym jest Nowe Przymierze. I pozwólcie, że przeczytam takie krótkie świadectwo niejakiego brata Ricka. Ja, wykwalifikowany duchowny baptystyczny, sam również byłem uzależniony. Byłem niewolnikiem własnych wysiłków zdobycia zbawienia. Spędziłem znaczną część życia pomagając ludziom uwolnić się od rządzących nimi nałogów, w tym uzależnień od każdego rodzaju narkotyków, jaki można sobie wymyślić. Prowadząc chrześcijański ośrodek, miałem kontakt z uzależnionymi od heroiny, kokainy, alkoholu oraz największej zmory metamfetaminy. Jako wykwalifikowany pracownik socjalny widziałem, jakie spustoszenie powodują uzależnienia w rodzinach dotkniętych nimi osób. Wszyscy bliscy uzależnionych duszą się, powoli umierają, łamią obietnice jedna za drugą. Po ponad 25 latach myślałem, że znam już wszystkie pułapki uzależnień i widziałem już każdą zagrywkę, aż pewnego dnia, dzięki nauczaniu brata Dave'a na temat Nowego Przymierza, odkryłem, że ja, wykształcony duchowny, sam również jestem uzależniony. Byłem niewolnikiem własnych wysiłków zdobycia zbawienia. Byłem niewolnikiem własnych wysiłków zdobycia zbawienia. Zrozumienie istoty tego nauczania było dla mnie jak stanięcie przed lustrem we własnych religijnych maskach. Wpadłem w ich pułapkę. Sprawiły, że stawałem się bezsilny wobec mojego uzależnienia. Próbowałem wszystkiego, co mogło zaoferować mi uzależnienie. Zasad, rytuałów, religijnej żarliwości i spokoju. W końcu, jak to bywa w przypadku każdego prawdziwego nałogowca, wszystko mnie zawiodło. Ukryłem porażkę i odrzucenie w jeszcze większej religijności. Przeczytałem wszystkie książki brata Dave'a i wysłuchałem setek jego kazań. Były one lekarstwem dla mojego samolubnego, słabego serca. Ale żadne książki ani kazania nie zerwą więzów religii opartej na człowieku. Dałem się złapać w sieć, którą sam stworzyłem i w której sam byłem pająkiem. Kiedy zrozumiałem Nowe Przymierze, poczułem, jakby ktoś przeszył moje serce strzałą i przeszczepił nowe. Tak byłem zbawiony. Od czasów dzieciństwa jednak, tak jak większość duchownych, Raz wzbijałem się na wyżyny, a raz upadałem, rzucając się tam i z powrotem. Utrzymywanie się na powierzchni wymagało wielkiego wysiłku i czasu. Objawienie przyszło, kiedy zrozumiałem, że nie muszę się zmagać ani pływać, ale bezpieczny w Chrystusie, prowadzony przez Ducha Świętego, mogę unosić się na wodzie. Kiedy to zrozumiałem, zmieniło się moje życie. Stało się to, kiedy Chrystus powiedział na krzyżu: wykonało się. My nieraz jesteśmy niewolnikami naszych własnych dążeń do tej świętości. My tak zabiegamy, żeby tą szatę zdobyć, nie rozumiejąc tego, i to jest ta dobra nowina, że ta szata jest nam dana. 12 werset mówi: i rzecze do niego ten król: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. On, ten przyjaciel czy kolego w dosłownym przekładzie, oniemiał, bo nie miał nic na swoje usprawiedliwienie. Pierwszy raz, gdy czytałem ten tekst, pomyślałem, jakie to niesprawiedliwe. Zaprasza się ludzi z ulicy na ucztę. Król zaprasza biedaków na ucztę do siebie. Oni przychodzą, odpowiadając na jego wezwanie, a potem wiąże jednego ręce i nogi, tak żeby nie mógł wrócić, wyrzuca go przy wszystkich. Jak to? Skąd on miał mieć tą szatę? A otóż stąd, że król, który organizował takie wesele, jeżeli organizował je przez lata i miał wszystko gotowe, przewidział to, żeby zaopatrzyć tych, którzy przyjdą w szaty weselne. One były dostępne dla każdego, który tam wchodził. Dlatego się pyta, jak wszedłeś tutaj bez szaty weselnej? Jestem przekonany, że ten nasz przyjaciel, kolega, stojąc przed królem, dostając takie pytanie, wiedząc, co mu grozi, wiedząc, że znieważył króla, jeżeli miałby możliwość obrony, to by ją wypowiedział. To by powiedział, że król, no, bardzo bym chciał, jestem ubogi, nie jesteśmy, nie mam takiej szaty, nie miałem gdzie jej zdobyć, ale on oniemiał, ponieważ on nie miał nic na swoją obronę. Nie mógł tak powiedzieć, ponieważ wraz z zaproszeniem otrzymał możliwość przyodziania się w szatę gwarantowaną przez króla, a to zmienia nieco postać rzeczy. On po prostu znieważył króla. Był w tym gronie zaproszonych. Inni skorzystali z tego zaproszenia i przyjęli szatę, a on, będąc tam, stwierdził, że jakoś to będzie. Wtedy król rzekł sługom, 13 werset: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Gdzie my odnajdujemy się w tej przypowieści? Gdzie ty dzisiaj odnajdujesz się w tej przypowieści? Jeżeli zaproszę cię słowami z 4 wersetu: przyjdź, przyjdźcie na wesele, to gdzie jesteś? Każdy jest zaproszony. Co zrobimy z tym zaproszeniem? W jakiej grupie się znajdziemy? Czy tak jak uczeni w piśmie sami nie wchodzimy i innym też przeszkadzamy w tym, żeby wejść? Czy jak w pierwszej części tej przypowieści w sumie jest nam to obojętne? Wierzę, że nie, bo my jesteśmy tutaj dzisiaj na nabożeństwie. Ale z taką odpowiedzią nieraz się na zaproszenie spotkamy. Niektórzy słyszą wezwanie, ale mają ważniejsze sprawy. Oby tak nie było w naszym życiu. Raczej też nie należymy do tych, co zwalczają posłów zapraszających na ucztę. Tych, którzy mówią, że już wszystko gotowe. Chociaż cytowany dzisiaj niejednokrotnie Paweł właśnie taki był przez większą część, czy dużą część swojego życia. On zwalczał Kościół. A może przyjęliśmy zaproszenie i widzimy się w tej drugiej części przypowieści. Nie wszyscy oczywiście z tych dobrych i złych potem na rozstajach dróg zapraszanych przyjęli zaproszenie. My je przyjęliśmy, przyszliśmy, ale to jeszcze nie wszystko. Przyjście na wesele wymaga od nas, czy pozostanie na tym weselu wymaga od nas tego, żebyśmy przyodziali się w odświętną szatę zagwarantowaną i przygotowaną dla nas przez Króla. Za darmo. To jest ta dobra nowina. Nas na to nie stać, ale On dla nas przygotował to. Zastanówmy się, tak na koniec tego kazania, zastanówmy się, jakby to było, gdyby teraz, dzisiaj wszedł Król w to miejsce. Rozejrzałby się tutaj i zadał pytanie. To z 12 wersetu. Jak tu wszedłeś, przyjacielu, nie mając weselnej szaty? Co odpowiesz wtedy? Mogłem, ale. Ale co? Dzisiaj możemy się zastanowić, jeżeli zbadamy nasze serce, że nie mamy tej szaty, to sobie odpowiedzmy, bo jak przyjdzie Król, czy właśnie przyjdzie w chwale, powróci na ziemię, czy nas wezwie do siebie, wtedy już nic nie odpowiemy. Wtedy będziemy jak ten przyjaciel, który oniemiał, kiedy spotkał się z Królem. Ale dzisiaj zastanówmy się, jeżeli nie mam tej szaty, jeżeli nie czuję, że mam tą szatę, to co odpowiem? Mogłem, ale co? Mogłem, ale tak bardzo lubię swoją szatę, którą noszę od lat, że nie chciałem jej zamienić na tą szatę odświętną. Może tak było z tym przyjacielem. Może był bardzo przywiązany do szaty, którą miał akurat na sobie, do swoich uczynków. Mogłem, ale chciałem sam sobie uszyć tą szatę, bo nie lubię nic dostawać od innych. Ja sam zdobędę tą szatę. Ja wiem, jaki jest. Mam tutaj wszystko opisane. Ja wiem, jak taka szata wygląda, jak ją skroić, to ja sobie sam ją przygotuję. Nie ma takiej możliwości. Zawsze nam zabraknie gdzieś trochę materiału. Mogłem mieć tą szatę, ale patrzyłem na innych, że inni są w swoich strojach nieodświętnych i ja na przykład nie najlepiej czuję się w garniturze, więc jakbym mógł, to bym wolał chodzić w dresie. Tak możemy powiedzieć, że no, szata weselna nie do końca na mnie leży. Patrzyłem, inni nie mieli takiej szaty, to stwierdziłem, że może ona nie jest wymagana. Mogłem mieć tą szatę, ale nie miałem czasu. Mogłem, ale co? Co powinniśmy zrobić z tym poselstwem dzisiaj? Po pierwsze, powinniśmy potraktować się śmiertelnie poważnie. To są słowa Jezusa, które wypowiedział niewiele przed swoją śmiercią. On tutaj nas i ostrzega, ale też daje nam tą nadzieję, dobrą nowinę, że jesteśmy zaproszeni na wesele baranka, że wszystko jest przygotowane i że szaty są dla nas przygotowane. Mamy tylko przyjść. Nie musimy się wysilać, latać gdzieś, szukać, jak zdobyć tą szatę. Potraktujmy to poważnie. Nie jako coś tam zostało powiedziane, potem możemy zapomnieć, będzie jeszcze setki kazań przed nami, bo tego nie wiemy. Po drugie, powinniśmy się rozradować z tego, że jesteśmy wezwani na to wesele. Tak jak w programie jest napisane, do mnie zaś anioł powiedział, napisz, szczęśliwi ci, którzy zostali zaproszeni na ucztę baranka. Czy my jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że jesteśmy zaproszeni? Czy widać to w nas tak na co dzień, że jesteśmy szczęśliwi? Czy damy się przybić różnym troskom? Jeżeli wiedzielibyśmy, że zostało nam niewiele czasu, to byśmy się wieloma kwestiami tak bardzo nie przejmowali. Byśmy się skupili na tym, że jesteśmy zaproszeni na wesele baranka i jesteśmy szczęśliwi. I po trzecie, co powinniśmy dzisiaj zrobić, to upewnić się, że jesteśmy gotowi. Przejrzeć się w lustrze, czy ta szata, która na nas jest, to jest ta szata weselna, czy ona dobrze na nas leży. A jeżeli nie czujemy, nie widzimy, że mamy ją na sobie, to proszę, zrezygnujmy z własnych wysiłków, żeby zdobyć taką szatę. Zrezygnujmy z tego, że sobie ją uszyjemy jakoś, ale po prostu sięgnijmy po nią, bo ona jest nam dana w pakiecie. Razem z zaproszeniem mamy tą szatę. To dzisiaj nie będziemy tego rozważać, co to oznacza, bo to też kosztuje. trzeba zdjąć tą szatę, którą mamy na sobie, tą szatę, którą nieraz tak bardzo lubimy, że za nic nie chcemy jej z siebie ściągnąć. Musimy odrzucić, bo to nie jest tak, że się zakłada szatę na szatę. Trzeba odrzucić tą szatę, którą mamy na sobie dzisiaj i przyjąć darmo tą szatę od Pana weselną. Może potrzeba Tobie odważyć się dzisiaj, żeby zmienić swoje myślenie, tak jak Gabriel mówił na początku. To wymaga odważnej decyzji. Może przez lata jesteś w kościele i myślisz, że tą szatę to musisz sobie zdobyć sam. Nie. Dzisiaj, może właśnie dzisiaj masz zrozumieć to, czym jest nowe przymierze. Że to jest pułapka. Że my przez lata możemy walczyć o to, chcąc zdobyć te dobre uczynki, a potem się sfrustrujemy i odejdziemy z kościoła za jakiś czas, bo stwierdzimy, że jest to niewykonalne, albo machniemy ręką, że to nie jest dla nas. Albo stwierdzimy, że tak jak jest dobrze, zobaczymy co będzie. Nie. Musimy mieć tą szatę, musimy zdjąć nasze uczynki i przyjąć z łaski to, co zostało nam dane. Amen. Powstajmy proszę do modlitwy, jeżeli chcecie odpowiedzieć na to kazanie Bogu w kilku słowach modlitwy, to Was do tego teraz zapraszam.
łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. W tej atmosferze błogości wypijmy razem herbatę i kawę i budujmy ze sobą relacje.